Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski. Dziś zapraszam do Afryki. Wszystko za sprawą studentów poznańskiej medycyny, którzy w wakacje polecą do Kenii. Będą się uczyć zawodu, ale także pomagać miejscowym lekarzom. Oprócz tego teraz szukają medycznego sprzętu, takiego używanego, który można tam wysłać. Rok temu do szpitali w Kenii przyszedł z Poznania transport 4 ton ultrasonografów, inkubatorów czy innych urządzeń, które tam są na wagę złota. Studenci przygotowują się do wyjazdu także ucząc języków czy szczepiąc na choroby, których u nas nie ma. Naszymi gośćmi są dziś Greta Siebrecht i Wojciech Sierocki. W jaki sposób traktujecie wyjazd na tego rodzaju misję? Czy to jest tak, że wy chcecie się tam czegoś nauczyć, czy bardziej pomóc tym osobom, które potrzebują tam pomocy na miejscu?
Na pewno chcemy pomóc i to jest pierwszorzędny cel, bo nie jedziemy tam tylko dla siebie, ale właśnie przede wszystkim dla osób, które tam normalnie mają utrudniony dostęp do opieki medycznej, ale jednocześnie przywozimy coś do Polski, bo przywozimy doświadczenie, no i wiedzę, którą zdobyliśmy. Też uczymy się być lepszymi ludźmi po prostu.
My mamy świadomość tego, że jako studenci różnych lat, ale mimo wszystko nadal studenci, nie mamy na tyle dużej wiedzy, umiejętności czy kompetencji, żeby faktycznie zawsze w każdym przypadku pomóc. Niemniej jednak jeszcze podczas pobytu tutaj na miejscu w Polsce mam zamiar bardzo intensywnie się dokształcić przez czas, który nam pozostał do wyjazdu, jak również uruchomić taki projekt telemedycyny, żeby już na miejscu zdalnie przez internet lekarze polscy wspomagali nas w trudnych decyzjach i wątpliwościach.
Jak tam na miejscu wygląda? No bo niektórzy mają takie wyobrażenie, że tam jest pewnie jakiś gąszcz, może stoją jakieś drewniane budynki, w których przyjmują szamani. Jaki tam jest poziom medycyny w ogóle?
Co do szamanów, to się zgodzę. Natomiast nie w szpitalu, ale co najmniej 1/3 pacjentów w szpitalu miała na ciele dosyć dziwne blizny, które pozostawały po wizycie u szamana. I jeżeli pacjent trafił do szpitala, bardzo często był bardzo, bardzo chory, z tego powodu, że takie drobne objawy najpierw starają zwalczyć się za pomocą medycyny ludowej i tradycyjnej. Natomiast szpitale są płatne, mało kto jest sobie w stanie na nie pozwolić, więc pacjent musi być naprawdę w rozpaczliwym stanie, żeby tam trafić. Wiadomo, że są duże braki w sprzęcie medycznym, w edukacji również personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarskiego. Natomiast sam szpital jest bardzo schludny, bardzo czysty, zadbany, dobrze zorganizowany i widać, że miejscowi bardzo starają się, żeby w miarę ich skromnych środków nieść tą pomoc najlepiej, jak umieją.
No to może tam wasza pomoc tam nie jest tak bardzo potrzebna, skoro tam jest tak dobrze?
To jest dosyć podchwytliwe pytanie, ale tutaj muszę wspomnieć o tym, że nie jedziemy tam tylko jako wolontariusze. W zeszłym roku wysłaliśmy ponad 4-tonowy kontener ze sprzętem, którego wartość przekroczyła 250 tysięcy złotych, który to sprzęt pozostanie na miejscu jeszcze, mamy nadzieję, przez wiele lat, o ile nie zniszczą go burze piaskowe i temperatura. Między innymi był tam na przykład aparat do ultrasonografii, który jest bezcenny w przypadku matek w ciąży, których tam było przecież bardzo dużo, Kenijki mają po 80 dzieci. Czy na przykład aparaty do EKG, których wcześniej również nie było, więc wszystkie problemy z sercem po prostu nie były leczone i rozpoznawane.
Ciebie właśnie ten temat najbardziej interesuje, bo to jest twoja ulubiona specjalność, czyli te malutkie dzieci. Skąd się wziął w ogóle pomysł, żeby pojechać tam?
Ja nigdy wcześniej nie myślałam o wolontariacie, dlatego że nie lubię dużych organizacji, które po prostu pośredniczą i trzeba się dostosować do ich programu i spełnić określone wymagania, żeby później wyjechać. No tutaj jest inaczej, bo tworzymy to całkowicie sami i jesteśmy, każdy z nas jest odpowiedzialny za jakąś część tego projektu, dlatego on finalnie będzie miał taki kształt, jaki my mu nadamy. A jeśli chodzi o sam wolontariat, no to właśnie tak jak Wojtek wspomniał, Kenijki mają wiele dzieci i ta opieka nad dziećmi, zwłaszcza tymi nowonarodzonymi, jest na dosyć niskim poziomie. Zazwyczaj dzieci są też zaniedbane, więc myślę, że to jest duże pole do popisu, żeby się temu lepiej przyjrzeć.
Tam pewnie przeżywalność nie jest tak dobra jak u nas.
Oczywiście, że nie jest. Tak jak mówię, lekarze robią, co mogą. Niemniej jednak brak sprzętu. Bo na przykład w Polsce mamy możliwość zrobienia ultrasonografii i zbadania dziecka w brzuchu matki jeszcze w bardzo precyzyjny sposób. Natomiast tam robimy to za pomocą własnych rąk i takiej tubki, którą przykłada się do brzucha i słucha się bicia serca malucha.
Jak można się pomyśleć? To było kiedyś u nas też.
Tak, jak to było dosłownie kilkaset lat temu. Z tego powodu niestety umieralność okołoporodowa nadal jest dosyć wysoka.
I właśnie jeszcze o tym chciałbym z wami porozmawiać, bo no, motywuje was to, żeby pomagać innym. A czy jest tym jakaś motywacja jeszcze na przykład religijna?
To trudno mi mówić za nas wszystkich, ponieważ jesteśmy grupą tak naprawdę 16 osób, z których każdy posiada inną motywację. I trudno jest również ocenić motywację, bo czy można na przykład nazwać złą motywacją chęć wyjazdu po to, żeby się dokształcić i być lepszym lekarzem na miejscu? Nie sądzę. Również jest to w pewien sposób nasze poczucie misji i potem dobro naszych polskich pacjentów. Na pewno dla kilku z nas motywy religijne są bardzo istotne, z tego powodu, że Kenia jest krajem katolickim, jest to szpital misyjny, jedziemy tam na zaproszenie biskupa, więc wszystko będzie dosyć mocno w duchu katolickim, religijnym, chrześcijańskim. Natomiast wiem, że dla kilku z nas to nie ma najmniejszego znaczenia i najbardziej liczy się empatia, pomoc czy dokształcanie się.
Być może wiele osób sobie myśli, że jedziecie tam się trochę dokształcić na żywym organizmie, czyli testować rzeczy, których tu wam jeszcze nie wolno, bo nie macie dokumentów lekarskich. Czy tam są takie sytuacje, w których jesteście wystawieni na jakieś poważne takie próby, gdzie musicie wykonać jakiś zabieg, którego w Polsce byście nie mogli?
Na pewno nie jesteśmy do tego zmuszani. Mimo wszystko w szpitalu jest 4 lekarzy, z czego jeden konsultant, czyli chirurg, który posiada bardzo szeroką wiedzę. Zresztą specyfika kształcenia lekarzy w Kenii jest taka, że lekarz tam musi umieć zająć się wszystkim. Musi umieć odebrać poród, zrobić cesarskie cięcie, wyciąć wyrostek i leczyć cukrzycę. Z tego też powodu, będąc pod opieką tych lekarzy, cały czas jesteśmy prowadzeni i oczywiście z biegiem czasu, kiedy uczymy się robić różne rzeczy, wykonujemy ich więcej. Też takie rzeczy, których w Polsce nie bylibyśmy w stanie.
Może jest tak, że wy macie lepszą wiedzę niż oni?
Wiedzę na pewno tak, natomiast umiejętności nie do końca. My rozumiemy lepiej, skąd choroby się biorą, jak się rozwijają, natomiast jeśli chodzi o samą diagnostykę przy pomocy przysłowiowych rąk i oczu, tak naprawdę daleko nam od nich. My jesteśmy nieco upośledzeni przez to, że mamy całą gamę sprzętu, który tak naprawdę za nas rozwiązuje sprawę. Tam często trzeba sobie poradzić, mając tylko słuchawki.
A nie boisz się tam jechać?
Nie, nie boję się jechać, bo nigdy nie byłam w Kenii, więc nie wiem, czego bym się miała bać. To jest taka sytuacja, gdzie naprawdę ta misja i cel naszego wyjazdu dużo daje i na pewno powoduje, że nie myśli się o tym, że będziemy mieli jakieś kłopoty tam na miejscu, tylko staramy się zrobić wszystko, żeby ich nie było.
Nawet nie miałem na myśli, że boisz się o siebie, tylko o to, co tam zobaczysz. Że jednak życie w takich realiach jak Kenia, to jest to, że zobaczysz śmierć na przykład. Nie tak jak u nas.
Na pewno, ale to też jest element życia i myślę, że żeby być w pełni dojrzałym człowiekiem, to trzeba się z takimi rzeczami oswajać i im wcześniej, tym lepiej właściwie.
Dużo tam śmierci jest na miejscu?
Tak. Natomiast bardzo fascynujące jest podejście Kenijczyków i mieszkańców dookoła szpitala, czy samych pacjentów do tego tematu. Z tego powodu, że ja tam spędziłem w zeszłe wakacje 2 miesiące, ponad. I widziałem śmierć wielu ludzi z powodu HIV, z powodu chorób tropikalnych, czy z powodu przypadków chirurgicznych, czy z nieznanych powodów. Natomiast ani razu nie widziałem, żeby ktoś rozpaczał, żeby ktoś płakał, czy żeby ktoś w sposób bardzo spektakularny nie godził się z tym, że umiera on sam albo jego bliski. Tam śmierć była niejako naturalną koleją życia i każdy rozumiał to, że ona się zbliża i że kiedyś prędzej czy później spotka każdego z nas. Również podejście do medycyny tam jest nadal bardzo magiczne, to znaczy, tak jak powiedziałem, duża część pacjentów trafia do lekarza zaraz po tym, jak trafiła do szamana. Z tego powodu, jak sami lekarze mówili, traktują ich tak niemal jak bóstwa i oczekują cudu, oddając się całkowicie w ręce lekarza. Z tego powodu oni, pacjenci, bardzo, bardzo cierpliwie znoszą swoją niedolę.
A jakie macie nadzieje związane z tym wyjazdem, w tym roku dokładnie? Co zabieracie ze sobą? Jak się przygotowujecie?
Na pewno moją nadzieją jest rozwój tej opieki neonatologicznej tam na miejscu i również będziemy wysyłać sprzęt i w tym roku chciałabym zwłaszcza skupić się właśnie na sprzęcie neonatologicznym i tym ginekologiczno-położniczym. I myślę, że to jest taki nasz set point naprawdę, żeby się tym lepiej zająć.
Czyli inkubatory, to jest coś takiego? Czy da się w ogóle przewieźć taki sprzęt?
Oczywiście, że się da, wszystko się da, tylko trzeba się za to odpowiednio zabrać. I no, mamy na to pomysł, jak to zrobić. Na razie szukamy osób, które mogłyby nam taki sprzęt przekazać.
Oprócz tego nawiązaliśmy jeszcze w zeszłym roku współpracę z bardzo piękną inicjatywą, która nazywa się Sierociniec Nyumbani, co w Swahili znaczy dom. Jest to faktycznie dom dla około 1500 dzieci osieroconych przez epidemię HIV, które tam mieszkają. Natomiast poziom opieki medycznej w tym sierocińcu jest katastrofalny i chcielibyśmy w tym roku pojechać tam również z 2 lekarzami, którzy pojadą specjalnie w tym celu do sierocińca razem z nami i ustanowić tam od samego początku bazę opieki medycznej dla tych dzieci, bo na razie na 1500 dzieci przypada 1 pielęgniarka, która również musi zająć się wszystkim. A dzieci mieszkając w takim sierocińcu, który de facto wygląda jak mała kenijska wioska, bardzo często mają różne przypadłości.
Tak, a jak się z nimi porozumiewacie w ogóle?
Dzieci, które uczą się w szkołach, mówią po angielsku, lepiej lub gorzej. Natomiast faktycznie to jest dobre pytanie, bo w całej Kenii jest 50 kilka plemion. Każde plemię mówi w innym języku. Teoretycznie językiem narodowym jest zarówno angielski, jak i swahili, jednak bardzo często trafia do nas pacjent, który ani w tym języku nie zna ani słowa. Z tego powodu bardzo często jest potrzebny tłumacz, na przykład z języka Kamba czy Kuju.
Diagnozę można zrobić bez porozumienia się? To widać po człowieku, co go boli?
Oczywiście podstawy trzeba będzie znać. Z tego powodu będziemy uczyć się Swahili, a już na miejscu będziemy też uczyć się przynajmniej podstaw języka Kamba, żeby umieć powiedzieć na przykład, jak ja pamiętam, uciągu łapi, czyli gdzie boli. I to faktycznie pacjentom pozwala przynajmniej pokazać. I to jest bardzo cenne.
Rozumiem, że można śledzić to, co robicie na bieżąco w internecie. Pewnie jak pojedziecie, będziecie wrzucali filmy, zdjęcia. Gdzie was można znaleźć?
Oczywiście na Facebooku, czyli tam, gdzie można znaleźć wszystko, pod hasłem Leczymy z misją. Bardzo serdecznie zapraszamy na nasz profil, bo faktycznie tam będzie nie tylko relacja z tego, co robimy teraz jeszcze, jak przygotowujemy się przed wyjazdem, ale potem również barwna relacja 16 indywiduów z pobytu w Afryce.
O swojej pasji i pomaganiu mówili Greta Siebrecht i Wojciech Sierocki. Zapraszam na ich facebookowy profil Pomagamy z misją. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień.